nie tylko metropolia. Mówimy o Pomorzu.
10 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk, dziś ze studia w Słupsku. Mamy znamienitych gości, bo dziś będziemy rozmawiać o sporcie i o tym, czy uprawianie sportu to już jest styl życia, czy państwa na to stać, czy stać na to, żeby wysyłać na przykład swoje dzieci na zajęcia sportowe, czy dzieci chcą trenować, jeżeli tak, to dlaczego i na jakie wsparcie na przykład mogą liczyć ze strony samorządów sportowcy, trenerzy, działacze i kluby sportowe. Nasi goście dzisiaj, Tomasz Czubak,
witam
serdecznie, mistrz świata w biegu 4x400 metrów, trener, radny, działacz sportowy, a przy okazji też zawodowo strażak. Mirosław Witek, trener, były zawodnik rzutu oszczepem, dzień dobry, serdecznie. I Dariusz Kloskowski, działacz społeczny, organizator wielu biegów, które cieszą się ogromną popularnością, o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Zapraszam państwa również do dyskusji pod naszym numerem SMS-owym 603-06-06-06. Panowie, dane są takie. Młodzież przeznacza średnio 2,5 godziny na oglądanie filmów w internecie, 1,5 godziny na gry komputerowe, ponad 2,5 godziny na inne zajęcia z komputerem związane z korzystaniem głównie z internetu, poczty internetowej i serwisów społecznościowych. Ale z drugiej strony też są dane, które wskazują na to, że mniej więcej 66% Polaków, nie tylko dzieci, deklaruje, że uprawia sport w sposób czynny. To tylko statystyka czy prawda? Tomasz Czubak.
Myślę, że to jest też trochę statystyki i trochę prawdy jednak, bo myślę, że jeżeli rodzice chcą znaleźć jakieś zajęcie dla dzieci, obojętnie jaką dyscyplinę sportu, znajdą, tylko trzeba poświęcić, rodzice muszą poświęcić trochę czasu dziecku, zaprowadzić, zainteresować trochę w domu tym sportem, a później znaleźć dobrych ludzi, dobrych trenerów, żeby to dziecko zostało w sporcie.
No właśnie, ale to nie jest wszystko takie proste, no bo na to wszystko trzeba znaleźć pieniądze, czas, zorganizować się logistycznie w tygodniu, a tymczasem dzieci mają nie tylko szkołę i prace domowe do odrobienia po szkole, ale również zajęcia z języka angielskiego, baletu i tak dalej. Dariusz Kloskowski. Jak zarazić dzieciaki tym, żeby, nie mówię, że zostawiły w ogóle komputer, internet i tak dalej, ale szukały tych zdrowych proporcji.
Wydaje mi się, że musimy troszeczkę wrócić do korzeni. Kiedyś w szkołach działały SKS-y dosyć prężnie. Na dzień dzisiejszy wygląda to zupełnie inaczej i nawet ta otwartość, te programy Otwarta Szkoła dla rodziców, to nawet w naszym subregionie pokazuje, że nie jest to takie łatwe działanie, prawda? Że nie ma możliwości, żeby zapłacić nauczycielom, żeby realizowali takie zajęcia pozalekcyjne.
Czyli muszą pracować pro bono, krótko mówiąc.
Dokładnie tak. Natomiast drugą sprawą to jest bezpieczeństwo. I nawet gdyby dyrektor się zgodził, to bezpieczeństwo też przedkłada się na ten pobyt dzieci. No inne inicjatywy, które można zrealizować w formie chociażby projektowej, to są takie tak zwane eventy, które są realizowane szczególnie w sobotę, w niedzielę. Wydaje mi się, że już jest ich troszeczkę więcej niż było wcześniej. No wiadomo, popularnym tutaj sportem i takim najprostszym to jest jogging, bieganie. Ostatnio na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu cieszy się bardzo taki też slow jogging, czyli troszeczkę wolniejszy bieg, nawet wolniejszy niż marsz, Nordic Walking. Także wydaje mi się, że to jest też takie lekarstwo na to, co tutaj pan redaktor mówi, ale też to, co powiedział tutaj Tomek Czubak, że no to wszystko zależy od rodziców. Rodzice muszą też zaszczepiać, no innego wyjścia nie ma.
No właśnie, jak to jest taka rzeczywistość, codzienność trenera, który zaraził swoją pasją córkę? Pan musiał emigrować po Polsce troszeczkę razem ze swoją ulubioną zawodniczką zarazem, czyli córką, żeby szukać dla niej no, warunków do trenowania, tak? To nie jest prosta rzecz. Ile kosztuje miesięczne utrzymanie takiej zawodniczki, żeby ona się biła o najwyższe cele w Polsce, czasami w sporcie młodzieżowym, ale też w tym już zawodowym, Mirosław Witek.
Powiem tak, od samego początku, jak tylko Marcelina określiła, że chce rzucać oszczepem, postanowiłem, że zrobię wszystko, żeby jej w tym pomóc. Skończyłem kurs instruktora, wydałem pieniądze. Skończyłem kurs trenera, niezależnie, poszedłem na studia w późnym wieku. Mam nadzieję, że je w tym roku skończę.
To trzymamy kciuki. Ale praca się już pisze, czy jeszcze nie?
Praca jest napisana.
Napisana już. Tak, a recenzja jest. Już jest, czy nie?
Jeszcze nie.
Trzymamy kciuki w takim razie.
Dobrze. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o koszty, jakie są związane z takim uprawianiem sportu, to naprawdę było to bardzo trudne. Niektórzy sprzedają dużą część majątku, żeby temu dziecku pomóc. My na szczęście nie musieliśmy nic sprzedawać, ale wszystkie oszczędności szły właśnie na Marcelinę. Żeby pozyskać taki jeden oszczep bardzo drogi, uważam, ponad 5000 złotych,
to jeden oszczep tyle kosztuje? 5000?
Tak. Oszczep Nemeta i teraz to wiadomo, że chodzi nam o najlepsze.
Strasznie drogi sport pan wybrał.
No cóż zrobić, ale no tylko w tym sporcie szczególnie mogę jej pomóc, więc dlatego też poszliśmy w ten
sport. A ile trzeba mieć oszczepów, żeby trenować?
No to jest różnie, bo zaczyna się taka kariera od wieku młodzika i te oszczepy są tańsze, bardziej miękkie. Idąc dalej, chcemy rzucać jak najdalej, to są już karbonowe, więc dlatego taka kwota duża. Ja tylko powiem, że pierwsze oszczepy, te lepsze, żeby pozyskać, moja żona zaczepiała wszystkich klientów w delikatesach mariackich i w końcu trafiła na panią Barbarę Parchoniuk, która pomogła jej z fundacji uzyskać 2,5 tysiąca złotych, ale jeszcze stanęliśmy na głowie, bo to było mało, żeby te oszczepy przyjechały z Anglii. Więc kolega zakupił w Anglii, jego brat przywiózł w samochodzie.
Tak, bo samolotem to chyba nie można, bo to ostre przedmioty to...
Tak, dokładnie tak. No i drugi oszczep, no to założyłem się z panem prezydentem Kwiatkowskim parę lat temu, że jeżeli Marcelina rzuci rekord Polski, czy zechciałby ufundować taki oszczep. Zgodził się, był bardzo sportowy, ale powiedział, że już się ze mną więcej nie będzie zakładał.
Ale przegrał.
Przegrał, a to nie jest takie proste.
A ile go to kosztowało, jeżeli mogę zapytać?
No to podobna kwota właśnie, taka jak o której mówiłem.
No to dobrze, oby więcej takich zakładów. SMS-y przychodzą od państwa, od pani Ani. Jak zachęcić dzieci do sportu, jak nie ma infrastruktury? Boiska czasem poza czasem szkolnym zamknięte albo na zapisy, a deweloper woli postawić bloki, zarobić, niż dać boisko i zadbać o zadowolenie innych. Sam przykład od rodziców nie wystarczy. Tomek Czubak. Tak bywa?
Często rodzice mają rację, ale tutaj w tym temacie bardzo dużo rodziców przychodzi na stadion 650-lecia, gdzie jest infrastruktura lekkoatletyczna, sportowa. Mogę się pochwalić i nie będzie wstydu, jeżeli powiem, jedna z lepszych w Polsce. I dużo ludzi, rodziców przychodzi i mówi, o, jaki piękny obiekt, nigdy tu nie byłam. Tak jest fajnie, czemu ja o tym nie wiedziałam? Nie wiedziałam, czy nie wiedziałem, rodzic może powiedzieć, bo tam nie zainteresował się. Myślę, że jeżeli będą sprawdzać te obiekty, tak jak ten nasz stadion, to dobrze trafią. A oprócz obiektów, myślę, że najważniejsi to są trenerzy, ci pasjonaci, którzy zachęcają te dzieci.
Słyszymy, że nie można zapłacić, czy muszą pracować pro bono, też mają rodziny, też mają swoje prywatne życie i właściwie wychodzi na to, że musieliby nic nie robić, tylko poświęcać się swojej pasji. Tylko
mówię
ludzie.
O pasjonatach. Tak jak my tutaj siedzimy, my, mogę powiedzieć śmiało, że nie robimy tego dla pieniędzy, bo jakbyśmy mieli na tym zarabiać, no to byśmy mieli duże suszenie głowy od żon, tak? Że czemu to robisz?
A właściwie dlaczego to wygląda, że trenerom, pasjonatom, którzy chcą się poświęcać dzieciom, którzy chcą im wpajać takie zdrowe zasady życia od początku, nie można zapłacić? To jest kwestia chęci samorządu, przepisów, z czego to wynika?
No to jeżeli spojrzymy na budżet samorządu jako to, to do tego tortu by pewnie bardzo dużo ludzi, organizacji, klubów jest, a ten tort nie jest wcale taki duży i trzeba tutaj spokojnie rozdzielać te pieniądze, a wiemy, że tych pieniędzy zawsze będzie mało.
No to powiem tak, z danych Ministerstwa Sportu wynika, że 39% Polaków jest aktywnych w czasie wolnym w stopniu zalecanym przez Światową Organizację Zdrowia. 41% gospodarstw domowych wydaje na sport przeciętnie 1017 zł rocznie. To jest niewiele, to jest mniej niż 100 zł miesięcznie. Wydatki publiczne na kulturę fizyczną w Polsce wynoszą 4,6 miliarda złotych. Większość, uwaga, z budżetów samorządów. Zwiększenie aktywności fizycznej przyniosłoby wymierne korzyści społeczne, jeśli co druga nieaktywna fizycznie osoba zaczęłaby ćwiczyć, to między innymi liczba zawałów mogłaby spaść w Polsce o 11 tysięcy, liczba przypadków raka jelita grubego o 2200, a liczba przypadków raka piersi o 1500. Liczba zgonów mogłaby się rocznie zmniejszyć o 25 tysięcy osób, o 440 milionów złotych spadłyby koszty systemu opieki zdrowotnej, o 6% zmniejszyłaby się liczba absencji pracowniczych, a ich koszt zmalałby o 3 miliardy złotych. Koszty pieniężne, jakie można przypisać nieaktywności fizycznej Polaków rocznie, to 7 miliardów złotych. Dariusz Kloskowski. Liczby szokujące, prawda?
Liczby szokujące. Ja troszeczkę cofnę się tutaj do, nie to, że kontra, do Tomka Czubaka, odnośnie infrastruktury. Faktycznie tutaj ta infrastruktura jest potrzebna i zrobiłem taki ranking z racji tego, że troszeczkę biegam. Przebiegłem się po Słupsku i jest sporo obiektów takich, które wymagają dosyć dużego remontu. Faktycznie mamy już coraz więcej tych boisk, natomiast no, wystarczy spojrzeć nad rzeką, jest fajne, były boisko.
No tak, ale cały czas mówicie, panowie, o kwestiach miejskich, a ja się zastanawiam, co ma zrobić ze sobą dzieciak z mniejszej miejscowości, gdzie nie tylko nie ma bieżni, ale nie ma hali sportowej i właściwie często do szkoły trzeba dojechać kilkanaście kilometrów.
No, faktycznie tak, tutaj na pewno powinni być tacy pasjonaci. No ja powiem od swojej takiego pomysłu na inne spędzanie czasu, od żeglarstwa. Jakiś czas temu jestem, że tak powiem, włączony w taki program edukacji morskiej w województwie pomorskim i tutaj szukamy takich miejsc, oczek wodnych, żeby zaimplementować takie minimaryjne. No i jednym to jest właśnie Gogolewo, taki właśnie przykład, gdzie jest szkoła, która nie posiada żadnego boiska, nie posiada żadnej hali sportowej. Dzieci gimnastykę uprawiają na holu, ale jest obok stawek przeciwpożarowy. Pomyślałem sobie, że trzeba tam zrobić piknik żeglarski. Sprowadziłem sam łódki z Darłowa i zrobiliśmy fajny, duży piknik i zaprosiliśmy dzieci ze Słupska, właśnie żeby zrobić taki przysłowiowy miks. Okazał się właśnie pomysł bardzo trafiony. Wydaje mi się, że takie połączenie właśnie szkół ze wsi i szkół z miasta powoduje to, że my dajemy taki przykład dobry i możliwość wykorzystania tego czasu. Natomiast to oczywiście to jest jedna jakaś tam mała kropla w morzu. Natomiast też tam w tych szkołach dominuje w zasadzie taki bardzo krótki czas realizacji, jeżeli chodzi o zajęcia szkolne, czyli zajęcia się kończą mniej więcej o godzinie 14:30 i jest cisza. Inaczej to wygląda.
Można wynająć halę za pieniądze.
Można.
Zapłacić inaczej, 100 zł za godzinę.
Inaczej to wygląda na przykład w Słupsku, gdzie tam, tak, jesteśmy, czy w mieście, gdzie funkcjonuje jakakolwiek infrastruktura, tutaj też rodzice się włączają. Natomiast właściwie na tych wsiach jest o tyle gorzej, że dzieci rozchodzą się do domu i praktycznie nie ma tego sportu. Nie widać go. I jeżeli nie będzie tutaj połączenia, jeżeli na przykład my nie będziemy działali jak subregion chociażby i ten sport nie będzie taki wszechobecny w całym subregionie, no to wydaje mi się, że to na dłuższą skalę będzie tak, jak tutaj pan redaktor mówi, tylko smartfony, komputery i tyle. No,
oby nie, bo wszystko musi mieć jakieś swoje proporcje. Przychodzą SMS-y od państwa, ciekawe. Jest sport i piłka nożna. Sport finansowania nie ma, piłka nożna aż za bardzo. Jak zachęcić do sportu rodziny uboższe? W wielu dziedzinach mamy niesamowite wyniki, a tylko w piłce nożnej są niesamowite pieniądze, napisał pan Filip. Pan się zgadza z tym jako trener, Mirosław Witek?
Oczywiście, że zgadzam się
z tym. Ale piłka też jest najpopularniejszą dyscypliną sportu w Polsce i chyba długo nie będzie zdetronizowana.
No jestem nauczycielem i widzę, jak dzieci w szkole na propozycje różnych innych ćwiczeń przede wszystkim chcą grać w piłkę nożną. Także zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bardzo medialna i bardzo fajna dyscyplina, ale myślę sobie, że można spróbować wciągnąć dzieci w inne konkurencje. Wydaje mi się, że bardzo dużą rolę odgrywają rodzice. bo takie dziecko trzeba wspierać w tym, czasami pomóc, czasami podwieźć na stadion, bo one po prostu czasami jemu się nie chce. Ale mam w swojej grupie takich rodziców, którzy przychodzą, siedzą, patrzą, czasami jak nawet no, trochę powiedzmy, że zwracam uwagę często, no tak sobie wyobrażam, jakbym ja to słuchał z boku, to może rodzicom by się to nie podobało, ale nie, oni oddają mi swoje dziecko na 2 godziny i słowo trenera jest święte, więc zdają sobie z tego sprawę. Jeśli chodzi o te pieniążki, no to te pieniądze są oczywiście dużo mniejsze. Ja mogę powiedzieć, że w końcu no, Marcelina została doceniona, ale to trzeba było 10 lat pracy, żeby osiągnęła sukces na arenie międzynarodowej. Właśnie takim rokiem.
Przypomnijmy właśnie ten wynik ostatni.
Ostatni wynik z Białogardu, który miał być tylko sprawdzianem rozbiegu, bo wiedzieliśmy, że pojedzie na diamentową ligę do Szanghaju, rzuciła 66-53.
Wytłumaczmy właśnie, jaki to jest poziom wyniku, bo nie wszyscy się znają na rzucie oszczepem.
Tak, właśnie to jest wynik, obecnie jest to już czwarty wynik w tej chwili, ale był to drugi wynik na świecie, a pierwszy w Europie, czyli bardzo duże osiągnięcie, z czego się bardzo cieszę, bo przed nami są Mistrzostwa Europy w Berlinie i mam nadzieję, że Marcelina tam odegra jedną z ważniejszych ról.
Oby tak było. 26 minut po godzinie 9 przychodzą SMS-y od Państwa i jeszcze jeden zacytuję. Piękny stadion, zgoda, ale są dzieci, które same się już mogą gdzieś uaktywnić, a czasem nie i to już jest ogromny problem, bo jest to duża wyprawa, jak nie ma niczego sportowego w okolicy, napisała pani Ania. Zapraszam Państwa do dyskusji 603-06-06-06. Jak to jest z tym sportem wśród dzieci i nie tylko.
Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Za 27 minut godzina 10. Dziś nie tylko Metropolia ze studia w Słupsku. Ile kosztuje uprawianie sportu? Dlaczego firmy nie chcą sponsorować klubów w mniejszych miejscowościach? Czy rodzice są w stanie udźwignąć finansowo-sportowe pasje swoich dzieci? I jak jest z dostępem do hal i boisk? I w tej sprawie piszecie Państwo pod 603-06-06-06. Piękny stadion, zgoda, ale są dzieci, które same się już nie mogą uaktywnić, napisała pani Ania. Kawałek trawnika to tylko trzeba chcieć, aby móc. Pele zaczynał ze szmacianką. Pozdrawiam. Napisał ktoś z Państwa. I pan Piotr napisał, pobudowali orliki, nauczyciele jak są, słabo opłacani przez gminy na organizację, tak byli i są i będą. Zajęć nie ma, bo nie ma kasy, napisał pan Piotr Tomasz Czubak. Tak jest?
Zajęć nie ma, bo nie ma kasy. Jest wiele programów od wielu lat ministerialnych i tutaj ja biorę udział w jednym z nich, czyli Lekka Atletyka dla Każdego. I tu już od 4 lat z grupą trenerów próbujemy od najmłodszych lat, czyli szkoła podstawowa 1-3 zabawy, 4-6 to już są zajęcia z trenerami. To są zajęcia darmowe. Trenerzy, te pieniądze z tego programu, trenerzy dostają nieduże, ale dostają jakieś pieniądze na zachętę. I to zaczyna, te koło zaczyna się toczyć. Te dzieci młodsze zostają w sporcie. Później przejdą jako młodzicy, juniorzy i być może jakiś mistrz Polski, mistrz Europy, tak jak Marcelina, zostanie. I myślę, że jest wiele takich programów, nie tylko w lekkiej atletyce, gdzie trzeba korzystać. Ja zapraszam na stadion do programu Lekka Atletyka dla Każdego. To są zajęcia darmowe, można przyjść, sprawdzić. Nie. Każdego przyjmiemy z otwartymi rękoma.
Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Unikają też zajęć z WF-u. Nie ćwiczy na nich 30% licealistów, 23% gimnazjalistów i 15% uczniów podstawówek. Niechęć do WF-u może pojawić się nawet wtedy, gdy zajęcia są obiektywnie interesujące. Dziećmi kieruje wstyd z powodu braku sprawności fizycznej, niedoskonałego wyglądu, lęku przed byciem najgorszym zawodnikiem, którego nikt nie chce do drużyny. Tak mówi dr Magdalena Wegner-Jezierska, która jest psychologiem. Brytyjscy naukowcy przebadali 1000 otyłych osób w wieku 45-65 lat i odkryli, że większość z nich zniechęciła się do sportu jeszcze w szkole, bo zmuszał ich do wykonywania niechcianych ćwiczeń nauczyciel, który wyśmiewał ich przy całej klasie. Mirosław Witek.
No, zauważa się właśnie, najgorzej jest w szkole średniej, lepiej jest w szkole podstawowej. Ja, jeśli mogę powiedzieć, z mojego punktu widzenia, w szkole podstawowej, właśnie w 7 klasie, no, zaczyna się coś takiego dziać, ale Przede wszystkim...
Ale to ma związek z dojrzewaniem?
Myślę, że tak. Dzieciaków? Myślę, że tak. I ja staram się, u mnie przede wszystkim, tak jak to zresztą powinno wyglądać, liczy się udział w zajęciach. Nie oceniam żadnych czasów, skoków, tylko umiejętności ich. Same dzieci wiedzą doskonale, że u pana Witka się trenuje. Nie jest to trening, tak jak mówię, tylko to jest lekcja WF-u. To też trzeba odróżnić, że jest to jednak łagodniejsza forma niż trening.
Ale są dzieci w różnej kondycji często, które wstydzą się rzeczywiście zacząć, albo nawet przebrać się w strój sportowy się wstydzą. Jak to zrobić, żeby się przemogły?
Nie wiem, ja z dziećmi rozmawiam, uważam, że dzieci mnie lubią. Przede wszystkim rozmowa i to, żeby jakoś to starać się, żeby te dzieci zrozumiały, tłumaczę im, że to ma wpływ na późniejsze ich życie, że tak jak pan tu wspomniał, że później są jakieś choroby, które spowodują, że same będą się źle czuły, obciąży to państwo. I w taki sposób informuję ich o tym, że warto jednak uczestniczyć w lekcjach WF-u.
A nie jest tak przypadkiem, że w części szkół, nie mówię, że we wszystkich, ale w części tych szkół to są tak zwane zajęcia na WF-ie na macie? Macie piłkę i grajcie?
No trudno mi powiedzieć tutaj, jeśli chodzi o...
A to się jeszcze zdarza w ogóle? Bo ja muszę przyznać, że z mojej podstawówki to było wieki temu, ale pamiętam takie zajęcia, kiedy przychodził pan w WF-u, rzucał piłkę, rzucał piłkę i mówi, macie piłkę i grajcie.
Nie, mam taką klasę, nie będę mówił, która to klasa, która jest bardzo trudna. I ta klasa, można sobie wyobrazić, że na 2 godzinach połączonych potrafię zrobić 4 różne rzeczy, żeby im się chciało. I wychodzimy na zewnątrz i w palanta gramy w różne rzeczy takie, które są może takie nie...
Nie ma ognia w tej grupie, krótko mówiąc?
No nie ma. Nie ma takiego ognia, ale próbuję coś tym zrobić, żeby oni zrozumieli tak i żeby ten ogień przede wszystkim rozpalić w nich.
SMS-y przychodzą od państwa. Napisał pan Piotr. W koszykówce dzieciaki trenują, grają dla swoich klubów, potem jest szklany sufit, jak trzeba zacząć im płacić, to zarabiają tylko prezesi, trenerzy i sędziowie, znam to z autopsji, napisał pan Piotr. Pani Aleksandra napisała, moja 3-latka dzielnie jeździ rowerkiem do żłobka, a od nowego sezonu będę ją zabierać na mecze siatkarskie Trefla, zakłada klubiki kibica w gdańskich żłobkach. Mam nadzieję, że przy okazji różnych wydarzeń sportowych znajdzie się jakaś dyscyplina, która będzie jej pasją, napisała pani Aleksandra. I jest jeszcze SMS dotyczący pieniędzy. Panowie, jakie zajęcie dodatkowe? Zarabiając 2-400 netto, wynajmując mieszkanie się 27 metrów i to po najniższej cenie na rynku, bo 1200, nie mając szans na 500+, co ja mogę? Matka samotnie wychowująca dziecko. Dariusz Kloskowski. To pieniądze jednak mają dużą rolę tu odgrywają, bo nawet żeby kupić sobie buty, to trzeba wydać przynajmniej kilkadziesiąt złotych do biegania, najtańsze.
Na pewno tutaj pieniążki odgrywają, nie tylko w organizowaniu, ale też w samym uprawianiu sportu. Natomiast tutaj rozmawiamy o szkole, tak? Czyli tutaj takim podstawowym elemencie, takim edukacyjnym. Wydaje mi się, że kiedyś realizowane były programy, które w zasadzie się nie zmieniały. Na dzień dzisiejszy w zasadzie dominują takie działania typowo projektowe, tak? Dowiadujemy się tutaj nawet powszechnie, że wprowadzane są różne projekty tańca zamiast cyklicznych zajęć wychowania fizycznego. Pamiętam studiując w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, takie zajęcia z panem profesorem Frołowiczem, który opisywał taki model z Norwegii, gdzie został zaimplementowany taki nowatorski program, który był wszechstronny dla każdego. I tutaj odpowiedź na to, co pan redaktor mówi odnośnie tych dzieci otyłych. Te dzieci otyłe były bardzo eksponowane, można powiedzieć tak w cudzysłowie, czyli te postępy były wykazywane na tle całej grupy i nikt się nie śmiał, tylko były stawiane na wzór. I to powodowało, że wszyscy razem realizowali jakąś podstawę programową. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że mamy taką odskocznię, że aha, jest modna koszykówka, to przekładamy się na koszykówkę. Jest modne na przykład piłka nożna, to na piłkę nożną. Wydaje mi się, że w tym okresie młodzieńczym, czyli patrząc szkoła podstawowa, szkoła średnia, musi być realizowany program, czyli musi być lekkoatletyka, musi być gimnastyka, ściśle respektując oczywiście te ramy programowe. Natomiast jeżeli oczywiście są zainteresowania, czyli w ramach no, tych SKS-ów, które były, to byłby dobry taki prognostyk, żeby rozwijać te wszystkie pasje dla dzieci, które uczestniczą. No tylko pytanie, czy mamy takie możliwości, czy tak jak tutaj wspominaliśmy, czy miasto ukierunkowane byłoby w tym akurat
zakresie. Czy w ogóle samorządy są tym
dokładnie
zainteresowane?
Dokładnie tak.
Bo co do tego mam poważne wątpliwości, przynajmniej w części. Tomasz Czubak, to co zrobić, żeby te dzieciaki, które no, nie czują mięty do sportu, jednak zachęcić do tego, żeby się trochę poruszały? No bo podobno jest takie powiedzenie, że jak dziecko potrafi trochę pobiec, podskoczyć i się umiejętnie przewrócić, nie robiąc sobie krzywdy, to sobie w życiu poradzi.
No tak, tak wcześniej rozmawialiśmy, że z małych wiosek jest ciężko się przebić, a tak sobie wspominam, że na obozach kadrowych, jak wspominaliśmy, gdzie kto się wychowywał, to większość praktycznie nas pochodziło z małych wiosek i nie pochodzili z Warszawy, gdzie mieli dobre warunki do trenowania. Wszyscy pochodzili z małych miejscowości, gdzieś, gdzie też nie było dostępów do stadionów i jakoś gdzieś na tych obozach, na imprezach kadrowych, mistrzostwach Europy się spotykaliśmy. I tutaj jest problem mentalny trochę nasz, że byśmy chcieli za bardzo oczekiwać, wszystko mieć podane na tacy i często czasami trzeba samemu popracować nad sobą, rodzic musi popracować nad sobą. No wiem, że czasy się trochę zmieniły od tych czasów, gdzie ja byłem, chodziłem do szkoły podstawowej, gdzie były właśnie, tak jak mówiłeś...
To łatwiej jest dać dziecku do ręki tablet niż zaprowadzić na zajęcia
rodzicom
sportowe.
Rodzicom
tak,
jest łatwiej. Rodzicom jest łatwiej.
I tutaj trzeba... Dzieci też wolą tablet od zajęć sportowych, bo tam trzeba się zmęczyć.
I tu trzeba wprowadzić zabawę. Nie sport dla dzieci już w szkole podstawowej, że uczymy się już tak jak, że trenujemy, że to są treningi. To musi być zabawa. Trzeba te dzieci, no, że tak brzydko powiem, oszukiwać tym, żeby się bawiły tym sportem. A tak jak mówię, czy dziecko będzie trenowało lekką atletykę, czy zaprowadzimy ją na kosza, piłkę nożną, ona później i tak wybierze swoją dyscyplinę. Tylko żeby wybrało, a nie wybrało dyscyplinę elektroniczną.
No, miejmy nadzieję. SMS-y się sypią od Państwa. Może jeszcze jeden przed przerwą reklamową. Co za głupoty ludzie piszą. Zajęć nie ma, bo nie ma kasy. Jestem rocznik 75. Kasy to wtedy w ogóle nie było. Od rana do wieczora po boisku się biegało. Bramki postawione no,
tak
z
termisów,
kamieni. Piłkarz macianka i się grało. Korków, ochraniaczy też nie było.
I najgorsze
to było całe nasze życie, a teraz tylko komputery, telefony i tak dalej. Kiedyś nie było pieniędzy w domach, ale nie było tylu otyłych dzieci, napisał pan Piotr. Za 17 minut godzina 10, a dziś nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk.
Reklama. Nie tylko Metropolia. Mówimy o Pomorzu.
Tomasz Czubak, Mirosław Witek i Dariusz Kloskowski to dzisiejsi goście programu Nie Tylko Metropolia. Rozmawiamy o uprawianiu sportu i o zachęcaniu też dzieci i młodzieży do tego, żeby nie tylko w dużych miastach dzieciaki zajmowały się sportem. Przychodzą też SMS-y od Państwa. Najlepsza gra na WF-ie, tak jak mówiliśmy, w mata. Nauczyciel mówi mata i grajta, napisał pan Adam, to o tym mówiliśmy. Mamy nadzieję, że to się w coraz mniejszej liczbie szkół zdarza, że jednak trenerzy to i nauczyciele WF-u to jednak pasjonaci, którzy będą starali się zachęcać i zaszczepiać w dzieciakach to zainteresowanie sportem. Pani Marzena napisała: dzień dobry, przysłuchuję się audycji i według mnie dużo zależy od nauczycieli. Moja córka od kilku lat brała udział w programie Lekkoatletyka dla każdego i zwiedziła kawałek Polski. Dzięki tym wyjazdom, wszystko dzięki zapałowi pani trenerki, która ma czas dla każdego dziecka. Teraz córka trenuje w klubie i bierze udział w różnych zawodach. A z nami rodzicami jeździ na mecze trefla, bo siatkówka to jej pasja. Pozdrawiam nauczycieli WF-u z gimnazjum w Olszewie, napisała pani Marzena Tomasz Czubak.
Właśnie tak chciałem, mówimy o tych WF-istach, że tak rzucają piłkę na matę.
Mam nadzieję, że coraz mniej tak
ale
się
też trzeba właśnie chcę wspomnieć, że trzeba doceniać, jest coraz więcej tych WF-istów z pasją i oni już robią ten WF na wysokim poziomie. Zawsze od wielu lat zauważyłem, że ten WF to jest taki trochę przez dyrektorów WF-ista, to nie, prawie, że to nie jest nauczyciel, tak trochę z boku.
Pan w dresach.
Pan w dresach, on tam rzuci piłkę i nic nie robi. Nie, WF-iści bardzo dużo też pracy poświęcają i myślę, że trochę trzeba autorytetu mieć do WF-isty. Kiedyś WF-ista, ja przez WF-istę, można powiedzieć, zacząłem trenować, pan Piotr Zduński był bardzo przekonywujący, żebym zaczął trenować, ale on miał argumenty. I myślę, że takich WF-istów jest coraz więcej i nie mówmy też tak, nie szufladkujmy tych WF-istów, że są tacy źli.
Dobrze. SMS-y od Państwa. Panowie, trzeba odróżnić sport trenowany od aktywności ruchowej, czyli tej zabawy, o której jeden z Was mówił, bo wiek szkolny to powoli już jest ciężka praca, aby coś osiągnąć. Pozdrawiam, napisał pan Artur. To może rzeczywiście jest tak, że przez zabawę do wyczynu. Darek Kraskowski.
Wydaje mi się, że tak. No, na pewno tutaj takie wydarzenia sportowe, których jest już coraz więcej, o których mówiliśmy tutaj, powodują, że ta aktywność też wśród każdej, można powiedzieć, rzeszy społeczności jest tutaj wyeksponowana. Natomiast no też ważne jest też ten powrót do szkoły, prawda? Bo tam uczymy się tych wzorców i ci nauczyciele w zasadzie to są takimi, są kreatorami w zasadzie tego naszego, tej naszej kultury fizycznej. Co do samych wydarzeń, co do samej realizacji takich, takich prosportowych działań.
No właśnie,
działań,
łatwo się pozyskuje pieniądze na tego typu imprezy.
Właśnie chciałem to powiedzieć.
Od drzwi do drzwi.
Powiem tak, od jakiegoś czasu raz spróbowałem zorganizować takie wydarzenie. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda faktycznie od strony organizacyjnej. Brnę cały czas, natomiast jest to bardzo trudne, bo mimo, że jest ta społeczna...
To jest żebranina?
Dokładnie tak. Czasami jest to żebranina. Wychodzi taki człowiek jak ja, powiedzmy sobie, wychodzę z uczelni pod krawatem, idę do firmy po skończonych zajęciach ze studentami, idę do firmy po prostu żebrać po te 100 czy 200 zł, żeby zrobić taki event. To rzeczywiście trzeba mieć też taką charyzmę i charakter, wydaje mi się. Nie mówię, że ja jestem akurat, ale tak w większości ludzi działa. Natomiast bardzo rzadko...
Determinację chyba trzeba mieć.
Trzeba mieć tą determinację i trzeba widzieć cel. Ja zawsze...
To ile trzeba firm obejść i zastukać?
Oj, dużo.
Ja nisko, żeby zrobić jedną imprezę biegową.
Ja tak statystycznie mogę powiedzieć, że na 10 firm to jest taki stosunek mniej więcej 8 do 2. Czyli przy 10 wejściach do firm, w dwóch firmach coś dostanę. To jest taki, można powiedzieć, coś. Tak?
20%.
To jest 20%, powiedzmy 15-20%. I tak jak tutaj wszyscy jesteśmy zgodni, że tych pieniędzy brakuje, to nawet firmy też nie są przekonani do tego, żeby wspierać aż nadto takie działania. Poza tym jest też ważny cel, prawda? Czyli na przykład cel na przykład na dzieci niepełnosprawne czy na hospicjum. Takie cele są bardzo szczytne i to rzeczywiście...
A to
zupełnie...
ułatwia wtedy?
Wydaje mi się, że tak. Ja nie mówię, że to jest przykład taki, żeby każdy robił rzeczywiście, natomiast trzeba selekcjonować, tak, oczywiście te eventy i wiedzieć dla kogo i z jakim przeznaczeniem, żeby po prostu nie pomijać innych. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli byśmy chcieli zorganizować taki zwykły jakiś bieg chociażby, tak, bieg albo jakiś inny event sportowy i byłoby to zupełnie bez celu, tylko spontanicznie, bardzo ciężko by nam było pozyskać pieniążki od sponsorów.
No właśnie, a mistrz świata 4x400 metrów to powinien opływać generalnie w propozycje od sponsorów i możliwości współpracy, tak, i aktywizowania dzieciaków. To też trzeba chodzić i stukać. Dzień dobry, jestem Tomek Czubak. Chciałbym pozyskać pieniądze albo jakieś wsparcie na bieg?
Od paru lat organizuję bieg orkiestrowy tak zwany i początki były bardzo, bardzo trudne i ci tych darczyńców, co mam, to można powiedzieć, że to są stali już, wiedzą o co chodzi.
Czyli trzeba przetrzeć szlak.
Przetrzeć szlak i później jest trochę łatwiej, bo ma się tak zwanych stałych sponsorów. Aczkolwiek to tak jak mówię, tutaj koledzy robią te biegi charytatywne i to jest praca charytatywna, to jest nasz czas, gdzie chcemy komuś pomóc, ale myślę, że to później jest trochę radochy z tego.
Jest radocha. Znam WF-istkę z Rumi, która prowadziła pracować z młodzieżą. Wspaniała kobieta, ale została zwolniona ze szkoły za swoje katolickie życie, napisała pani Joanna. No ciekawe uzasadnienie. Nienawidzę ćwiczeń. Ja miałem 3 kilometry do szkoły, a tu jeszcze każą ćwiczyć jakiś przewrót, napisała słuchaczka. No, czasami tak bywa. Pozdrawiam panią Gabrielę Sowę z Rumi. Cudowna kobieta i wspaniały nauczyciel WF-u, napisała pani Asia. Z tą infrastrukturą, o której rozmawialiśmy, to chyba nie jest tak do końca źle, dlatego że od 2008 roku, to są dane z Ministerstwa Sportu, do końca 2017 roku, w Polsce oddano 2717 orlików. Tylko teraz wielu z Państwa pisze, co z tego, jak te orliki są, jak są często popołudniami albo w weekendy zamknięte, albo są otwarte, ale nikt tam nie animuje żadnych zajęć, nie zachęca dzieciaków, żeby tam przychodzić. Mirosław Witek. To tak też jest, że jest infrastruktura, a czasami wiatr hula? Że tak, gdybym częstochowskim się posłużę.
Powiem tak, obserwuję na przykład orlika w Postominie. Dlaczego mówię o Postominie? Tam też pracuję, mam zajęcia z lekkiej atletyki.
I to jest niewielka miejscowość, powiedzmy sobie szczerze.
Tak, ale jeśli chodzi o gminę, to faktycznie znalazły się pieniążki, żeby te zajęcia się tam odbywały. No i co się okazuje? Dzieci ze wsi i dzieci nie ma na zajęciach.
Wygrywa tablet?
Tak, bo dzieci nie mają skrupułów trenując, żeby w każdej chwili w ten tablet jeszcze, czy tam w tę komórkę zerknąć, bo może ktoś coś napisał i dla mnie to jest szokujące. Ja od razu mówię, że proszę telefony zostawić w szatni albo w torbie. U mnie czegoś podobnego nie ma, ale jak dziecko się jeszcze nie orientuje, to z pewnością do telefonu w trakcie zajrzy, a jak musi się napić, proszę bardzo, idzie. Nie ma takiej sytuacji, żeby nie podniosło telefonu.
Coś strasznego. Jeszcze trochę o naszych dzieciakach. Piłka nożna, pływanie, taniec, sporty, walki, takie dyscypliny sportowe najczęściej uprawiają polskie dzieci. Sport jest istotnym tematem, uwaga, istotnym tematem, tak wynika z badań, w codziennych rozmowach Polaków, ale to chyba rozmawiamy o tym, czy Polska wyjdzie z grupy na mundialu w Rosji. Jako ważny określiło go aż 84% pytanych w badaniu pozaszkolna edukacja sportowa dzieci. Najważniejszym celem uczęszczania dzieci na zajęcia sportowe wskazywanych przez rodziców jest rozwój fizyczny, 71%. Dla ponad połowy ważne jest zdrowie dziecka. I chyba tego się powinniśmy trzymać, Dariusz Kloskowski. Zdrowie.
Wydaje mi się, że tak. To jest najważniejsze, co może być. No, ale patrząc tutaj po statystykach, no to rzeczywiście u nas jest ten wskaźnik bardzo, bardzo niski. No
tak, tylko to jest deklaracja w badaniach. Mam wrażenie, że życie się trochę z tym rozjeżdża.
Dokładnie tak. No, patrząc chociażby na nasze szkoły, bo też musimy tutaj skłonić się do tego najniższego szczebla. Zdrowie jest ważne i kiedyś był taki program odnośnie zaimplementowania z powrotem do szkół, chociażby stomatologa, prawda, tak. czy jakiegoś dietetyka. I to też jest taki fajny, wydaje mi się, program do tego, żeby iść razem w parze, czyli zdrowa żywność, zdrowe ząbki.
Mam wrażenie, zdrowe, że o tryb, jedzeniu w szkołach to jeszcze sobie
tryb życia
jeszcze sobie porozmawiamy.
I sport.
Program.
No, na pewno. I sport. Natomiast to wszystko w zasadzie się zazębia, prawda? Czyli to jest jakby takie naczynie połączone. No musimy w jakiś sposób wymóc tutaj przede wszystkim na wszystkich osobach i na rodzicach. My jako rodzice też musimy mieć taką świadomość, że to jest nasze życie, tak? I obojętnie jakikolwiek sport. Mówimy o piłce nożnej, o koszykówce, o siatkówce, o chociażby o tym żeglarstwie też, które też ja tutaj wspominałem gdzieś tam w kuluarach. Każdy sport jest dobry, tylko teraz trzeba się troszeczkę ruszyć, wyjść z domu i zaryzykować. Czy nam się będzie chciało, no to zależy też od nas.
I na koniec jeszcze SMS od Państwa. Moje dzieci, jak chodziły do szkoły podstawowej, to ćwiczyły na korytarzu w szkole, bo sala gimnastyczna była zarezerwowana na wynajem dla zajęć pozaszkolnych. Nieprawdopodobne. Niestety nie mogłam się dowiedzieć, dlaczego tak się dzieje, napisała pani Kaja. Szkoła dla dzieci przy ulicy Karpiej w Gdańsku jako jedyna w okolicy nie posiada nowoczesnych boisk dla dzieci, a teren wspaniały i obszerny, aż się o to prosi. Trawa i zardzewiały dwie bramki. Dlaczego, drodzy włodarze, napisała pani Maria. Tyle dzisiaj, nie tylko Metropolia, o sporcie dzieci i młodzieży. Dziękuję bardzo panom za udział w audycji. Tomasz Czubak.
Dzięki bardzo, pozdrawiam.
Kłania się Przemek Głoś za niespełna 4 minuty, godzina 10.
Kurde,